Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj w dwóch z Michałem Bardzikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle.
Naszym tematem dzisiejszym jest klauzula sumienia. To jak w przypadku wielu naszych konwersatoryjnych tematów, takie zagadnienie, które jest długofalowo interesujące, ale czasami pojawia się na jedynkach, tak? Pojawia się na pierwszych stronach serwisów. A propos jakichś różnych spraw, a to jakaś sprawa drukarza, który odmawia druku rzeczy, których treści jakoś gruntownie nie akceptuje. A to słyszymy o jakiejś historii kogoś, kto robi torty różnych okazji, tak? I znowu jakaś okazja, napis, symbolika i tak dalej, rzeczy, które znowu jakoś mogą nie odpowiadać. Różne takie przypadki z różnych stron, bardzo często ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest taki miejsce tych różnych ćwiczenia, często tych różnych ekstra procedur. No, ale także trochę bardziej...
Znaczy, ja bym powiedział, że jeżeli słyszymy o tych przypadkach ze Stanów Zjednoczonych, to raczej z odwrotnego powodu, to znaczy tam jeszcze gdzieniegdzie wzbudza to kontrowersje.
Tak.
Natomiast...
Tak. No, a u nas na przykład temat jest bardziej aktualny, czy praktykowany, tak, jeśli chodzi o praktykę lekarską, tak? Tutaj tak naprawdę najwięcej w Polsce dyskusji. No, ale spróbujmy po naszemu trochę to przypomnieć, zdefiniować, sprecyzować, potem trochę osadzić w jakichś przypadkach, które warto przeanalizować. Ale ja trochę może nie od końca, może od środka tego zagadnienia, zanim z kolei ciebie, Michale, będę zachęcał do jakichś od strony tej właśnie klauzuli, tak, do sumienia, do podejścia tego tematu, to muszę powiedzieć, że no oczywiście gdzieś tam wszystko jest zakotwiczone w temacie zupełnie zasadniczym,
czyli etycznym,
w sumieniu, tak.
Zanim o klauzuli, która jest instytucją prawną.
To najpierw sumienie. Muszę powiedzieć, że to zresztą teraz się to co jakiś czas taka refleksja pojawia wokół tej sprawy, że mamy do czynienia z tym niezwykłym takim odwróceniem ról, mianowicie, że ci, którzy przez wiele dziesięcioleci, żeby nie dłużej powiedzieć, stawiali na sumienie. Jednostka ma prawo do sprzeciwu, bo właśnie ma prawo do rozeznania sprawy w sumieniu. To bardzo często było podejmowane dla, można powiedzieć, zwolnienia się z jakichś zobowiązań, tak, które można powiedzieć, że jakoś tam szeroko, biorąc w tradycja europejska, zachodnia, czy można powiedzieć klasyczna również, tak, jakoś widziała jako rzecz normalną. No i teraz jakby odejść od tej normy można, bo w sumieniu jest się przekonanym o tym, że trzeba postąpić inaczej. To tak było kiedyś, a teraz mamy bardzo często do czynienia z jakby tymi, którzy jakby siedzą w tym samym miejscu, w dyskusji, w sporze, ale bardzo często kwestionują samą rolę sumienia, istnieje sumienie. Pamiętam, że parę lat temu w takiej konfrontacji w jakimś programie telewizyjnym miałem okazję rozmawiać z minister, wtedy to był rząd SLD, taka była partia i ona wtedy miała swoją władzę, koalicję właściwie, tam wtedy jeszcze chyba. I minister, który zajmował się równością, sprawą równości, w pewnym momencie po prostu w czasie programu powiedział, że coś takiego jak sumienie to jest bardzo niejasny koncept i właściwie urzędnik, czyli ktokolwiek reprezentuje publiczne jakieś służby, powinien jedynie wypełniać prawo stanowione. To tak sumiennie, ale w tym sensie, że dokładnie, pilnie, nic więcej. Muszę powiedzieć, że wtedy głęboko westchnąłem, pierwszy moment, tak, który zdałem sobie sprawę, że po prostu samo istnienie sumienia, tak jak wcześniej oczywiście mieliśmy wielkie dyskusje dziesięciolecia temu, tak, na ile takie pojęcia jak wolna wola, dusza, to już dawno temu, tak, kwestia Boga i tak dalej. No to są rzeczy, które znajdują się jakby za horyzontem takiej dyskusji, której się mówi o racjach prawnych dzisiaj, tak, na ogół. Ale sumienie mimo wszystko gdzieś tam...
No tak, jest to o tyle śmieszne, że przynajmniej polska konstytucja istnienie czegoś takiego jak sumienie uznaje, skoro mówi o wolności sumienia, które jest dobrem chronionym przez konstytucję, więc wspomniany minister jako urzędnik państwowy, kwestionując w ogóle istnienie czegoś takiego jak sumienie, no kwestionował jednak porządek konstytucyjny, który sumienie i jego wolność chroni. Mi się wydaje, że tym, co największy opór opór budzi w samym pojęciu sumienia, to jest to, że pojęcie sumienia zakłada czyli wewnętrznego narzędzia, tak, rozumu moralnego, czyli jakiegoś narzędzia intelektualnego człowieka, które to narzędzie służy mu do rozpoznawania zgodności jego czynów z normą moralną. Sam fakt, że to narzędzie jest wewnętrzne, jest rozmowę, zakłada również, że norma moralna nie jest czymś zewnętrznym, nie jest czymś, na co się tylko umawiamy, tylko czymś, co istnieje niezależnie, jakby to powiedzieć, od naszych przekonań, co jest transcendentne, prawda, mówiąc brzydko.
Filozoficznie.
Filozoficznie, tak. To jest tak jak słynna anegdota o arcybiskupie Życińskim, który w czasie wizyty w szkole podstawowej właśnie takim językiem przemawiał do dzieci. Było to dosyć mocno uporządkowane dla kogoś, kto był absolwentem filozofii, natomiast wartość komunikatywna tego była w tym kontekście niewielka. Zakłada także, że istnieje czegoś takiego jak prawo naturalne, które jest niezależne od ludzkich umów, od pewnego konsensusu społecznego, od tego, co stanowi prawo stanowione. Odrzucenie tego pojęcia, no to jest taki materializm, prawda? Wszystkie materializmy redukowały zawsze, tak? Człowieka, społeczeństwo do tego, co jest materią, czyli do tego, co jest widoczne, co do czego możemy się umówić, co możemy skonstruować albo przykroić na swoją miarę potrzebną akurat nam w danym momencie. Co oczywiście nie znaczy, że argumentami moralnymi nie posługiwano się w dyskusji, tylko w momencie, w którym moralność przestaje być czymś, co możemy ogarnąć intelektem, tak? Co do czego czasami trudno jest nam się zgodzić, ale co do czego zgadzamy się, że istnieje, że istnieje obiektywnie i można je racjonalnie moralność albo niemoralność pewnych czynów wyjaśnić, tak? Uzasadnić, no to w tym samym momencie zarzut moralności bądź niemoralności staje się tylko i wyłącznie kolejną pałką w dyskusji. Staje się czymś wręcz przeciwnym od tego, czym wcześniej było prawo moralne, czyli czymś, czego nie trzeba uzasadniać, tak? A czym można wyłączyć przeciwnika dyskusji. Więc ci sami, którzy mówią, że nie ma czegoś takiego jak sumienie, albo że sumienie jest narzędziem tylko służącym do tego, żeby własne poglądy narzucać wszystkim, sami robią dokładnie to samo, bo też oceniają taką postawę w kategoriach moralnych, tylko że uznają ją za niemoralną, więc bardzo często taki zarzut się pojawia.
W tradycji zagadnienie sumienia oczywiście też zawsze, mówię też o tej tradycji filozoficznej, balansuje między takim, można powiedzieć, bardziej sakralnym jego ujęciem jako czegoś z jednej strony przekraczającego możliwości takiego czysto ludzkiego rozeznania. Jest to rodzaj jakiegoś cały czas przemawiającego do rozumu, ale uznania jakiejś normy wyższej, której nawet nie w pełni jesteśmy w stanie objaśnić, albo nie jesteśmy do końca w stanie jej objaśnić, to taka sokratejska tradycja, tak? Takie myślenie, przypomnijmy, że sam Sokrates o tym działaniu sumienia mówił w kategoriach właśnie raczej mówi mi, czego nie mam zrobić, niż co mam zrobić, tak? To taka funkcja ostrzegawcza. No, a gdzieś tam na drugim biegunie, no, nie znaczy, że oderwano od tego pierwszego, ale gdzieś tam na drugim biegunie jest takie rozumienie sumienia o wiele bardziej racjonalne. Wszystko funkcjonuje wewnątrz człowieka, nawet sumienie jest po prostu sposobem przejrzenia swojego postępowania w świetle tej stałej zasady czyń dobro, a unikaj zła. W tej perspektywie mówi się o sumieniu, to ładna formuła, jako o prawozdawcy. Mówi się o sumieniu jako o prawozdawcy, to znaczy nie o prawodawcy, sumienie nie daje normy, ale zdaje konkretnemu człowiekowi sprawę z tego, jak wobec prawa moralnego jego postępowanie wygląda. Wracamy do rozmowy o klauzuli sumienia. Mówiliśmy chwilę temu o sumieniu, przypominając też i trudności, jakie wynikają z, można powiedzieć, na przykład lekceważenia, tak, istnienia sumienia. Ale teraz spróbujmy przejść do tego, co koncentruje dzisiaj wiele dyskusji. Klauzula sumienia. Rozumiem, że to już nie jest przecież głos wewnętrzny wyłącznie, ktoś po prostu, no, bywały takie przypadki, tak? Ktoś po prostu mówi, nie mogę walczyć, proszę bardzo, rozstrzelajcie mnie. No i rzeczywiście idzie pluton egzekucyjny, rozstrzeliwują go. To jest inna sytuacja, jest powołanie się na sumienie. Ale istnieje w naszym świecie instytucja prawna klauzuli sumienia, a więc jednak jakaś droga zwolnienia tego, kto mówi, sumienie mi nie pozwala tego robić, zwolnienia go z tego, żeby nie podejmować. Ale jak to Jak to sobie można wyobrazić jako rodzaj, nie wiem, normy, tak?
Bardzo lubimy sumienie stawiać niezwykle wysoko, tak? Jako tę ostateczną instancję. I ono ostatecznie, oczywiście jest ostateczną instancją, ale tak naprawdę osąd sumienia staje się takim osądem, kiedy wszystko jest postawione na ostrzu noża, kiedy trzeba naprawdę dokonać wyboru, który nas może kosztować, w momencie, w którym inne normy, normy prawne, normy obyczajowe, co do których przestaje istnieć społeczny konsensus. Tak długo, jak istnieje coś takiego jak normatywny konsensus społeczny, obyczajowy, prawny, zwykły człowiek w codziennych sytuacjach raczej nie będzie musiał się uciekać do osądu sumienia w podejmowaniu codziennych decyzji, bo wystarczy mu norma prawna czy norma obyczajowa. I w tym nie ma nic złego, jakby to powiedzieć. To jest coś, co nam pomaga i my nie możemy, jakby to powiedzieć, natura ludzka jest taka, że gdyby wymagać od niej, czy dany czyn, mimo że jest na przykład zakazany przez prawo, albo mimo że jest dozwolony przez prawo, albo mimo że nie wzbudza kontrowersji społecznych, to czy jednak jest moralny, czy niemoralny. Rola obyczaju, konwenansu i tak dalej jest niezwykle ważna. Ona nas czyni ludźmi w jakimś sensie, bo jesteśmy istotami społecznymi. W związku z tym to pojęcie sumienia, chociaż ważne i pojawiające się, ono zawsze było gdzieś tam, nie chcę powiedzieć nieużywane, ale używane jednak w zupełnie razem z innymi narzędziami. W momencie, w którym ten konsensus się rozpada, a to będzie chyba moment, w którym się pojawia reformacja, tak? Czyli kończy się pewien konsensus instytucjonalny. Jeden kościół, jeden autorytet, który interpretował i wyznaczał pewne normy. No tu nagle pojawia się tak, bo okazuje się, że no, to w którym ja kościele mam? Który kościół jest prawdziwy, tak? Komu mam wierzyć? A jeżeli wiem na przykład, tak? To czy w związku z tym mam być posłuszny władcy, który ten kościół, który ja rozpoznaję jako prawdziwy, likwiduje, tak? To są dylematy, które były po obu stronach,
no tak,
tego.
Dla nas szczególny przypadek Tomasza Morusa. Oczywiście.
Tomasz Morus, który wyjaśniając swoje stanowisko właśnie na sumienie powoływał się, stawiając je bardzo wysoko i zresztą słusznie, tak, do tego stopnia, że on mówił wprost to, co wcześniej, jakby to powiedzieć, było pewną intuicją, nie było tak mocno dopowiedziane, a nawet jeżeli było powiedziane, to nie miało to aż takiego praktycznego znaczenia, że w sumieniu należy być posłusznym nawet wtedy, jeżeli się okaże, że ten osąd jest błędny, tak? Że z punktu widzenia jakby tej struktury moralnej człowieka lepiej jest jego losu nadprzyrodzonego, tak swoją drogą, lepiej jest posłuchać się źle sumienia błędnego, tak? Niż złamać swoje...
Niż zrobić obiektywnie tak. Coś dobrego, równocześnie będąc w sumieniu przekonanym, że się robi coś złego.
Tak, tak.
No tak jak mówisz, rozświetlona w pewnym momencie... Tak. Koniecznościami tradycji.
Oczywiście tu jest, pojawia się cały wątek obowiązku kształtowania sumienia, to może potem o tym porozmawiam. W każdym razie w tym kontekście rozpada się ten konsensus. No i kiedy powstaje próba, jakby to powiedzieć, nie ma już możliwości sklejenia tego, odbudowania tego konsensusu instytucjonalnego, nie ma możliwości odbudowania jednego kościoła, jedności religijnej, chrześcijańskiej Europy. No a mimo wszystko ludzie starają się żyć no, tak, żeby się nie zabijać nawzajem, żeby był jakiś pokój przynajmniej ten ludzki, żeby jakoś tych ludzi, którzy mają różne osądy sumienia, tak, właśnie, no pozwalać im żyć wewnątrz jednak jednego społeczeństwa. No i tu po raz pierwszy pojawia się właśnie taka koncepcja, że wolność sumienia powinna być chroniona również wewnątrz porządku państwowego, to znaczy, że nawet jeżeli porządek państwowy opowiada się po jakiejś stronie, w danym sporze moralnym, tak, to tym, którzy się nie zgadzają, w miarę możliwości, o ile nie narusza to porządku społecznego, o ile nie rozsadza to całej wspólnoty, to wewnątrz ich życia prywatnego, jakichś małych wspólnot, w miarę możliwości dać możliwość, pozwolić im przynajmniej pozostać biernymi, tak?
Oczywiście to także wewnątrz każdej z bardziej homogenicznych, tak, jednorodnych wspólnot zawsze wywołuje trudność, bo głębokie przekonanie o słuszności takiego czy innego postępowania powoduje, że zawsze ktoś, kto mówi nie, ja właśnie chcę się powstrzymać od tego, nie chcę w tym uczestniczyć, no zawsze staje się ten ktoś przedmiotem swoistej cenzury. Tak?
To jest trudność.
Co zrobić? Dlaczego on się nie chce poddać tym samym zasadom, którym my wszyscy się poddajemy? No i tutaj jeśli to przeświadczenie o słuszności tej ogólnej drogi jest jakoś mocno podbudowane, no to oczywiście mamy, to z kolei zawsze liberalizm podnosił, mamy wielkie ryzyko chęci stłumienia, tak, tego oporu sumienia i postawienia jej jako przykładu no, zwykłego jakiegoś odstępstwa, dezercji i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście trzeba przyznać, że mamy też w wieku XVIII, potem XIX, całą także i na linii liberalny świat, a po drugiej stronie Kościół katolicki, więc spór dotyczący tego, na ile w ogóle pojęcie wolności sumienia powinno być w życiu publicznym, tak? Podejmowane jako argument takiego czy innego. No i to zupełnie inny wymiar przybiera jeszcze w epoce, która jest naszym ciągłym punktem jakimś odniesienia, mianowicie w epoce totalitaryzmów, gdzie z kolei ci objektorzy, którzy z różnych przyczyn na przykład odmawiali, tak, w państwie totalitarnym udziału w jego systemie, wyrastali na bohaterów. No, dzisiaj o nich się wspomina, choćby ich działanie bezpośrednio, no, można powiedzieć, nie było, no, nie dawało jakichś potężnych skutków, tak? Sophie Scholls, symbol tych, którzy w III Rzeszy odmawiali posłuszeństwa. To jest przykład taki, ale to ciągle nie jest przykład klauzuli sumienia, prawda?
No, w systemie totalitarnym, sumienia, tak? Totalitarnym nie ma klauzuli, nie ma miejsca na zostawienie kogoś w spokoju, tak? Nawet jeżeli głosi coś niepopularnego, prawda? To jednak w systemach, no takich, które uznawały jakieś podstawowe prawa jednostki, ci, którzy, nie wiem, odmawiali służby wojskowej, bo byli pacyfistami, prawda? Najczęściej to dotyczyło członków jakichś radykalnych wspólnot protestanckich, które pacyfizm miały w swojej doktrynie. No to, prawda, tam im proponowano służbę zastępczą. Tworzono cały system, który pozwalał...
No nawet mamy bohatera przeboju filmowego.
No tak. Film jest rzeczywiście przepiękny, oparty na prawdziwej historii. Kogoś, kto doprowadził, jakby to powiedzieć, zasadę walki bez przemocy, czy odmowy przemocy do skrajności. Chodzi o żołnierza amerykańskiego, który w czasie II wojny światowej ze względów religijnych odmówił walki z bronią w ręku, natomiast poszedł na front. Nie chciał służyć w jakichś formacjach zastępy. On właśnie, nie jestem pewien, czy on jako pielęgniarz poszedł, czy po prostu poszedł poszedł na pierwszą linię frontu. Nie gdzieś w szpitalu, tylko poszedł na pierwszą linię frontu, gdzie bez broni w ręku zajmował się ratowaniem rannych. Co już było zupełnym paradoksem, tak? Zdobył najwyższe możliwe odznaczenia, które się, za męstwo bojowe. To był ten kontekst, tak? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu. I jakby to powiedzieć, to też paradoks, że co do tych ludzi, którzy się wyłamywali z tego konsensusu moralnego, panował konsensus moralny, że należy pozwolić im generalnie na to, żeby się z niego wyłamać, ponieważ oni systemu nie rozpychali, tak? Oczywiście bywało różnie, znowu, żeby się odwołać do przykładu amerykańskiego, prawda? Kiedy w czasie II wojny światowej, Świadkowie Jehowy odmawiali tego porannego szkolnego rytuału pozdrawiania flagi, ślubowania wierności fladze amerykańskiej, to był taki moment, że to by, no, prawie że atmosferę pogromową, tak, wprowadziło. Oczywiście tam nie zabito nikogo, ale ileś szyb poleciało, ileś tych ich domów modlitwy zostało spalonych. W kontekście II wojny światowej pewnego wzmożenia patriotycznego to jednak było to, prawda? Skoro już jesteśmy przy Świadkach Jehowy, no to ich ze względów religijnych odrzucenie transfuzji krwi powodowało określone problemy, prawda? Zwłaszcza w wypadku dziecka, tak? Któremu rodzice odmawiali wyrażenia zgody na pewną ratującą życie procedura, mimo to, jakby to powiedzieć, nasza cywilizacja potrafiła sobie z tym poradzić, nie rozwalając samej idei władzy rodzicielskiej, tylko wprowadzając taką specjalną procedurę ograniczenia im tych praw rodzicielskich na godzinę czy dwie konieczną do przeprowadzenia tej operacji. W momencie, w którym dobro, życie dziecka zostało ochronione, państwo się znowu wycofywało i pozwalało im, jakby to powiedzieć, być dalej rodziną, wspólnotą i tak dalej. Chyba ten konsensus moralny, jak to ma społeczny wobec tego, jak takich ludzi traktować, się kończy. Tak?
Wracamy do rozmowy o klauzuli sumienia. Z Michałem Barcikowskim rozmawiamy sobie tutaj oczywiście o tym, jak sam moment protestu sumienia był w ostatnich najpierw w stuleciach, potem w naszych dziesięcioleciach odbierany. Mówiliśmy o pewnym z jednej strony marginalnym charakterze tego rodzaju wystąpień, z drugiej strony no jednak dosyć łagodnym w sumie przyjmowaniu takich postaw, chyba że miały one miejsce w dramatycznych okolicznościach jakiejś zasadniczej walki, wojny, no albo wewnątrz ustrojów totalitarnych, które po prostu domagają się całkowitego podporządkowania. No i teraz w tymże kontekście, w naszym wolnym świecie, możemy zapytać o to, jak się ma sprawa klauzuli sumienia dzisiaj. Ona jest bardzo gorącym tematem, jeśli chodzi o kwestie bioetyczne, tak? To znaczy w momentach, w których na przykład lekarz odmawia, to się tak oficjalnie mówi, użycie jakiejś procedury medycznej, ale no to na przykład tą procedurą medyczną jest przerwanie ciąży, tak? Czyli aborcja, czyli no, dla kogoś, kto będzie to rozpoznawał z jakimś właśnie sumieniem i prawem naturalnym, powie, no jest to nie jakieś dowolne przerwanie życia, tylko konkretne, no, jakieś zabicie człowieka, no i on nie może w tym brać udziału, tak? To jest rzecz, którą jeśli lekarz albo, no nie zapominajmy także o służbie medycznej, tak? Tych, którzy są jakby nie na pierwszym planie, ale są niezbędni do przeprowadzenia tej procedury, czyli pielęgniarki, tak, pielęgniarze, służba medyczna, no to są ludzie, którzy dzisiaj w największym stopniu są, jakby to powiedzieć, zainteresowani, czy w zasięgu sprawy klauzuli sumienia. Pewnie dlatego, że właśnie jesteśmy w tak zasadniczym sporze o charakter życia, o to, gdzie się ono zaczyna, w jaki sposób ma być chronione. To dotyczy oczywiście tego najwcześniejszego etapu, ale także można powiedzieć, przecież dotyczy to jest sprawa eutanazji, tak? Więc też również tego. No i to jest najbardziej dramatyczny moment, tak? Czy największego napięcia, ale rzecz jasna, dotyczy to również jakichś innych momentów wielkich sporów moralno-cywilizacyjnych, no bo jeśli na przykład tematem no, na wokandzie jest sprawa klauzuli sumienia aptekarzy, tak, czy farmaceutów, no to oni nie biorą bezpośrednio udziału w żadnym działaniu, które wciążało ich sumienie, ale jakby stają się współuczestnikami w ten sposób, że dostarczają na przykład środków, które są środkami, jak są definiowane, wczesnoporonnymi. Prawda? Znaczy jeden z aspektów działania jest poronny. No, nie chcą brać w tym udziału. Tak? Znowu, bioetyka. Przesuwamy gdzie indziej spojrzenie, no powiemy, że pewnie też na przykład w szkole, tak, nauczyciel. To nie jest temat, który jest jakoś dzisiaj na przykład w Polsce mocno dyskutowany, ale mam wrażenie, że jest przedmiotem jakiegoś już namysłu i sporów i także pewnych analiz prawnych. Kwestia tego, jak nauczyciel ma się w pewnych sytuacjach wobec pewnych wymagań odnieść, czy może odnieść się do klauzuli sumienia. Ale w naszym kraju dyskusja ta jest trochę otoczona takim w tej chwili chyba, no tak jak w sytuacji trochę quasi-wojennej.
No tak, a jeszcze nie wspomniałeś na przykład o sędzim, który ma stosować prawo, które w sumieniu rozpoznaje za niemoralne. Uznaje za niemoralne i wyrok, gdyby miał zapaść zgodnie z obowiązującym prawem, musiałby po prostu prowadzić do czynów głęboko niesprawiedliwych.
Ale rozumiem, że w ogóle w całej tej sprawie, aż najbardziej to dotyczy medycyny, ale nie tylko, jak już mówiliśmy, także właśnie prawnik, sędzia i tak dalej, to oczywiście ten spór mimo wszystko nie wygląda tak, nie dałoby się go opisać tak schematycznie, że po jednej stronie są fanatycy sumienia w sensie czystym, tak? Tak, że po prostu, że w dowolnej sytuacji jestem gotów odejść od zajęcia swojego i tak dalej, a po drugiej stronie stoi system prawny. Właśnie jesteśmy w sytuacji, w której klauzula sumienia jest elementem systemu prawnego. Tak?
Po pierwsze jest elementem porządku konstytucyjnego i to nie tylko tego obecnie obowiązującego, ale pewnej jednak tradycji formułowania norm konstytucyjnych, która wynikała z doświadczeń właśnie totalitaryzmów, tak? Które wolności sumienia nie uznawały. Ten spór tak naprawdę dotyczy próby narzucenia pewnej interpretacji obowiązującego porządku prawnego, który z wolności sumienia będzie czynił fikcję tak naprawdę. Ty wspomniałaś o tej sprawie drukarza, który został ukarany grzywną za odmowę wykonania, wydrukowania plakatu dla organizacji LGBT, prawda? Jakiegoś stowarzyszenia czy ruchu na rzecz realizacji różnych politycznych postulatów środowisk homoseksualnych. Wszyscy odczytali zatwierdzenie wyroku przez Sąd Najwyższy jako, przynajmniej tak w tym medialnym odbiorze, jako przegraną tego drukarza, zwycięstwo środowisk LGBT. Ten wyrok to nie jest tak oczywiste. Znaczy tam sąd wyraźnie stwierdził, że każdy ma prawo odmówić wykonania, nawet jeżeli świadczy usługi publiczne, tak, nie, w sklepie właśnie jako drukarnia, jako ten ma prawo odmówić wykonania czegoś, co byłoby albo przestępstwem, albo czymś, co on uznaje za głęboko niemoralne. Natomiast ponieważ w tym konkretnym wypadku ten plakat nie miał tam żadnych haseł, tak, tylko tak naprawdę ograniczał się do wydrukowania logotypu tej organizacji, więc jakby to powiedzieć, tu sam logotyp zdaniem sądu nie na tyle, jakby to powiedzieć, naruszał jego obiektywnie pojętą swobodę praktykowania religii i wolność sumienia, że tu chodziło o to, że on wykluczył nie z powodu treści, tylko z powodu tego, kto był jego klientem. Ale bardzo ważne jest to, że Sąd Najwyższy potwierdził, że w polskim porządku prawnym, konstytucyjnym rola wolności sumienia i faktycznej wolności sumienia, czyli takiej, która pozwala odmówić wykonania pewnych czynności. Nie wiąże się to z ruiną na przykład, prawda, twojego biznesu, czy z koniecznością po prostu wyjść śmierci cywilnej, tak? Po pierwsze należy to czytać dokładniej. Druga strona jest wyćwiczona w tych wojnach medialnych, tak, które jakby to powiedzieć jest niezwykle doświadczona w budowie pewnego pozornego konsensusu prawnego, moralnego, naukowego, tak, wobec którego ty stajesz jako, no właśnie, jako człowiek wyklęty, tak, bo jesteś poza jakimkolwiek społeczeństwem, tak? Poza wszystkimi instytucjami, które pozwalają ci być istotą społeczną.
Wszystkie
bo twoje,
poważne instytucje.
Tak jest. Twoje stanowisko jest niemoralne, jest bezprawne i jest nienaukowe, tak? Podczas kiedy w rzeczywistości jest to, delikatnie rzecz ujmując, znacznie bardziej, zwłaszcza w Polsce, tak? Zwłaszcza w polskim porządku konstytucyjnym jest to daleko bardziej skomplikowane. Więc jakby to powiedzieć, zanim się damy wypchnąć i postawić poza społeczeństwem, to też trzeba jednak mówić nie. To wcale tak nie jest, że prawo, nauka, wszystko jest po waszej stronie, bywa z tym różnie.
Trzeba przyznać, że poza tymi zasadniczymi przeświadczeniami, o których wspomniałeś, cytując wyrok, który uchodzi za na przykład mający wektor taki, a z kolei na podstawie dokładniejszej, który okazuje się, że jakby to powiedzieć, tak, jego wektor jest...
Znaczy, że w przypadku wyroków sądowych zawsze jest to rozstrzygnięcie, tak, konkretnej sprawy i liczą, tak, się okoliczności, tak, konkretnej, tak, okoliczności
takich
konkretnej sprawy.
Mamy w ciągu ostatnich 10...
Nie wiem, przychodzi to ten słynna sprawa piekarza ze Stanów Zjednoczonych, gdzie naprawdę trzeba się było wczytać w okoliczności sprawy, żeby zrozumieć, czym się kierował sąd, który bardzo często chce wydać taki wyrok, który Salomonowi w złym tego słowa znaczeniu, to znaczy, żeby obie strony były zadowolone. Czy odmowa wykonania tortu z figurkami dwóch panów na szczycie to jest to samo, co odmowa po prostu sprzedania normalnego tortu, który stoi sobie na wystawie, przychodzi dwóch panów i mówi, że chce kupić ten tort, mimo że sam tort, jakby to powiedzieć, nie niesie message'u, mówiąc tak żargonem.
Nie wprowadza żadnego przesłania.
Żadnego przesłania. Jeżeli prawo dopuszcza coś, co znaczna część społeczeństwa uznaje za głęboko niemoralne, istnieje pewien spór moralny i w pewnym momencie prawo państwowe opowiada się po jednej stronie tego sporu, to ta tradycja, o której wcześniej mówiłem, odpowiedzialności za wspólnotę, nakazywała podjęcie starań, by ta druga strona, tak, której przekonanie moralne nie znajduje odzwierciedlenia w prawie państwowym, mimo wszystko miała w miarę możliwości zagwarantowane możliwość przynajmniej nieuczestniczenia w tym bezpośrednio. Co innego funkcjonariusze państwa i tak dalej. Tak, no to jeszcze jest inny problem, ale cała reszta, która się z tym nie zgadza, po prostu może w tym nie uczestniczyć. Tymczasem tutaj od pewnego momentu prawo stało się narzędziem do, po pierwsze, kompletnego przerabiania społeczeństwa, tak, budowy nowego człowieka i nowego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na tych, którzy mają inne zdanie. Przestało być jakimś narzędziem do takiego pragmatycznego zarządzania wspólnotą, żebyśmy się nie pozabijali, tak, żeby wiadomo było, kto ma pierwszeństwo na drodze. Stało się narzędziem do pewnej inżynierii społecznej, w którym nie ma miejsca na dysydentów, bo nie ma miejsca na sumienie, bo moralne jest tylko to, co my postanowiliśmy, że jest moralne i to zostało
zobiektywizowane.
Tak, w związku związku z tym ci, którzy się z tym nie zgadzają, nie mają prawa do istnienia. Oczywiście nie histeryzujmy, na razie chodzi o to, że nie mają prawa do istnienia w porządku istnienia publicznego, tak? Zadaje się im śmierć cywilną. I znowu wracamy właśnie do tego, czym jest moralność i czym jest sumienie. I to, że jakby to powiedzieć, uznając pewną rzeczywistość rozpadu pewnego konsensusu moralnego, bo z tym mamy do czynienia, jest pytanie, czy w związku z tym próbujemy stosować niedoskonałe narzędzie właśnie, które pozwoli mimo tego braku konsensusu moralnego ludziom funkcjonować i zachować ich podstawowe prawa, niezależnie od tego, że są po różnych stronach w tym sporze, czy też po prostu kierujemy walcem, tak, który ma przyjść i wyrównać.
Z tym pytaniem się żegnamy z Państwem, kończymy naszą rozmowę.
Dobrej letniej niedzieli.
Sumienia, tak, niedziele są dobre, letnie i gorące. Życzymy dobrego wypoczynku dzisiaj, a także zapraszam Państwa jak zwykle za tydzień, w następną niedzielę o godzinie 13 na konwersatorium. Żegnamy się z Państwem, Michał Barcikowski.
Do widzenia.
I Paweł Milczarek.